Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu. W kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa będziemy mówili o agresji rosyjskiej na Ukrainie, o tym strasznym wydarzeniu, no bo to rzeczywiście jest sytuacja, która będzie decydowała o losach Europy przez na najbliższe 30, 40, 50, 50 lat. Do rozmowy zaprosiłem pana profesora Wiesława Ratajczaka, który jest znawcą problematyki ukraińskiej, tam często bywał. Jest też znawcą twórczości Konrada. Zresztą te zainteresowania wschodem są jakby w jego twórczości, w jego działalności bardzo intensywne. Panie profesorze, najgorsze, co się mogło zdarzyć, czyli wybuchła wojna w Europie. To znaczy, że ta stara sentencja łacińska, że historia nauczycielką życia właściwie niewiele znaczy tak naprawdę.
Tak, czy wybuchła wojna, można by oczywiście zapytać, czy ona po prostu nie przeszła do swojej kolejnej fazy, gdy bywałem na Ukrainie, a już na pewno po roku 2014, 2015, to poczucie, że wojna trwa, to przekonanie, nie tyle poczucie, bo przecież były to twarde dane dotyczące sytuacji na froncie, na granicy między samozwańczymi republikami a resztą terytorium Ukrainy. Te wiadomości codziennie docierały do mieszkańców Ukrainy. Właściwie nie było serwisu, który by się nie rozpoczynał od informacji o rannych, o zabitych. Pamiętam pobyt służbowy i wakacyjny w sierpniu podczas upalonego lata, kiedy trwały żniwa. I takie wiadomości, które my też znamy z naszej telewizji o kombajnach na polach, o spodziewanych plonach, tam były uzupełniane informacją o tym, że kolejny kombajn został ostrzelany. No i pamiętam twarz traktorzysty, który obsługiwał te maszyny i mówi, cóż, no strzelają, ale chleb trzeba zebrać. Wojna na Ukrainie trwała przez lata, czy agresja przeciwko Ukrainie trwała już od lat. No staraliśmy się tego nie widzieć. Mówię, używając tego zbiorowego podmiotu, mówię o Europie. Ten problem nie był rozwiązany, ba, nikt nawet nie myślałby próbować go rozwiązywać. Najlepiej po prostu tego nie widzieć. Mhm. O tym, jak zapalna jest sytuacja w Republikach Bałtyckich, o tym, co dzieje się i działo na Białorusi, no też trudno nie myśleć inaczej niż w kategoriach wojny. Mhm.
Czy można postawić taką tezę, że żadna odkrywcza teza, że chciwość, demoralizacja zachodnich elit, tak, utuczyła Putina. Zresztą można też chyba nawet mówić o pewnej putinizacji dużej części europejskich elit, tak, jeżeli patrzymy na nazwiska osób, które były zatrudnione w biznesie rosyjskim. Sprawa jest jednoznaczna. Dlaczego była wytwarzana taka aura pewnej obojętności wobec tego, co działo się na Ukrainie? No bo oczywiście było doskonale wiadomo, co tam się dzieje, tak? Od 2014 roku.
To prawda. No, myślę, że prezydent Putin i reszta elit władzy Rosji doskonale sobie zdawała sprawę i zdaje sprawę z tego, że korupcja jest bardzo efektywną dziedziną gospodarki. Znaczy, inwestycja w korumpowanie elit zapewne przynosi większe zyski niż budowanie nowoczesnego przemysłu, nowoczesnych fabryk. No skoro jeszcze dziś słyszymy, że codziennie dostarczany jest na zachód Europy gaz wartości 600 milionów dolarów, no jest to suma przepotężna. Tak, już w warunkach wojennych, kiedy zapewne jakieś ograniczenia są stosowane. Do tej pory te zyski były ogromne i oczywiście one były inwestowane w wojnę.
Ja przypominam sobie taki list części świata intelektualnego niemieckiego z 2014 roku, czyli powiedziałem, rozsądni Niemcy jakby zdawali sobie sprawę z tego faktu, natomiast elity polityczne przechodziły do porządku dziennego nad tym faktem.
Tak, ci, którzy bili na alarm, często byli nazywani rusofobami. Dość szybko, no wystarczy popatrzeć na te uśmiechy, uściski dłoni i tak dalej, które pojawiały się po może krótkim okresie karencji po kolejnych wojnach, po kolejnych zbrodniach prezydenta Putina. Po likwidacji dziennikarzy, po zabójstwach politycznych, po agresjach wojskowych. Oczywiście był czas oburzenia, trzeba było nieco powściągnąć gesty wobec tego, iż opinia publiczna mogła ich nie akceptować, po czym wracał dobry stosunek wobec Putina, czy taki stosunek, no powiedzieć można, podległości, no, uzależnienia. Zapewne przedstawiano to także w ten sposób, dzisiaj to się wydaje skrajne i naiwne, że także Putin jest uzależniony od pieniędzy niemieckich, czy szerzej europejskich, że w takim razie nie tracimy możliwości nacisku na prezydenta Rosji. No, jak widać, było to złudzenie. Czy cokolwiek prezydent Rosji chciał zrealizować, to zrealizował, nie oglądając się na koszty, wiedząc, że i tak po jakimś niedługim czasie powróci znów na salony.
Tutaj zresztą przemówienie Władimira Żeleńskiego w Bundestagu jakby tutaj ujawniło tę taką dwuznaczną postawę Niemiec i w prasie niemieckiej ukazały się artykuły, w których Niemcy mówili o takie poczucie wstydu za brak reakcji, także Bundestag przeszedł do porządku dziennego nad tym przemówieniem.
No to sytuacja rzeczywiście dość żenująca, to znaczy jakby dla podniesienia poziomu emocji, dla jakiegoś wzruszenia parlamentarzyści niemieccy wysłuchali prezydenta Zełenskiego, po czym przeszli do następnych punktów programu, które były zupełnie niestosowne. Bodaj składano życzenia urodzinowe dwojgu deputowanym, a potem następny punkt programu związany z ustawą przewidującą obowiązek szczepień. Wniosek opozycji, by przeprowadzić debatę o Ukrainie, by przeprowadzić debatę po wystąpieniu prezydenta Zełenskiego, został odrzucony prawdopodobnie na osobiste żądanie kanclerza. Zdumiewająca sytuacja.
Program Kierunek Europa zaczyna się fragmentem Ody do Radości, fragment 9 symfonii Beethovena. Beethoven oczywiście Niemiec, wielka kultura. Ja przeczytam fragment Ody do Radości w tłumaczeniu Antoniego Libery. O radości, iskro święta, jak rozgrzeszasz serca nam, z elizejskich słońc poczęta, wjedziesz do niebiańskich bram. Twoja magia znowu scala, podzielony gniewny świat i już miłość się rozpala, człowiek człowiekowi brat. A więc łączmy nasze dłonie, przyjaciele z wszystkich miast, wierzcie, tam na nieboskłonie ojciec czuwa pośród gwiazd. No i Niemcy, imperium moralne, panie profesorze, tak? Biorąc pod uwagę ostatnią tą politykę niemiecką, ona bardzo była nasączona retoryką wybitnie moralną, tak? I no właśnie poczętą z ducha poezji Schillera, ale tak naprawdę to jest, okazuje się, niewiele warte. Trzeba mocno zaakcentować.
To powiedzieć można, że to była taka akcja wychowawcza wobec państw i narodów Europy. To chociażby co obserwowaliśmy podczas tych wielkich ruchów migracyjnych kilka lat temu. Takie państwa jak Słowacja, jak państwa Bałkanów, jak Węgry, jak Polska były przywoływane do porządku. Używano tego argumentu moralnego. Oczywiście dzisiaj patrzymy na tę sytuację zupełnie inaczej. To może warto też dostrzec, że te idee, które przecież rodzą się zanim powstaje państwo niemieckie, jak Schiller, Beethoven, owszem, nazwał ich pan redaktor Niemcami, ale przecież nie byli oni reprezentantami zjednoczonego mocarstwowego państwa. To były Niemcy, które pełniły wówczas w Europie zupełnie inną rolę niż ta, która będzie Niemcom przypisana od roku 1871, która to rola szybko okazało się była rolą złowrogą. Również to dostrzegano, lubię patrzeć na to, jak sytuację europejską oceniał wybitny pisarz i znawca geopolityki, jakim był Józef Ignacy Kraszewski, który już kilka lat po zjednoczeniu był absolutnie przekonany, że kosztem zjednoczenia Niemiec tego z lat 70. XIX wieku będzie wojna światowa. On już tej wojny oczywiście nie doczekał, ale jego prognozy się sprawdziły. A za te prognozy, jak pamiętamy, Józef Ignacy Kraszewski pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Francji trafił do niemieckiej twierdzy, do pruskiej twierdzy. powiedzieć, więc można, że ta rola Niemiec jakby na rozmaite sposoby realizowana, no to ona pozostaje w jakimś stopniu niezmienna. Oczywiście nie chcę tego demonizować, ale no Niemcy są państwem potężnym, z wielkimi ambicjami, realizowanymi na rozmaite sposoby gospodarcze, ale także te moralne, o których teraz rozmawialiśmy.
Znaczy wektory geopolityki są po prostu nieobłagane, można powiedzieć tak. I czasami właśnie mówię, przedstawiciele jakby myśli liberalnej jakby nie doceniają właśnie pewnych takich stałych tendencji w polityce, będącej jakby pracą tradycji. Tutaj mówię o tej właśnie imperialnej Rosji, czy też o Niemcach, które budują imperium za sprawą jakby w tym momencie potęgi ekonomicznej. Panie profesorze, co pan sądzi o takim ujęciu sprawy?
Zapewne można by wskazywać takie punkty, takie momenty historii Rosji, kiedy wydaje się, że ten kurs imperialny nie jest jedynym, czy nie jest takim przeznaczeniem Rosji, którego można byłoby uniknąć. Zapewne były takie momenty, no, chociażby wtedy, kiedy popatrzymy na działalność naszego księcia Czartoryskiego, który staje się ważnym politykiem Imperium Rosyjskiego. Wydaje się, że wtedy jest jakaś szansa na poważną zmianę kursu polityki carskiej. Takim innym momentem, drugim momentem być może są lata 1912, te, które 12-14, te, które poprzedzają wybuch wojny światowej niestety, ale być może wtedy też się pewien ruch w Rosji zaznacza taki, który no, dawałby nadzieję, że to państwo będzie mogło istnieć bez realizacji swoich mocarstwowych celów, ale to są momenty wyjątkowe. Być może też ta chwila, kiedy właśnie przed rewolucją bolszewicką tworzy się na czas niedługi republika na gruzach Imperium Carskiego. Mhm. Ale są to tego rodzaju wyjątki od reguły. Jednak zasadą państwa rosyjskiego, czy wcześniej Rusi Moskiewskiej, jest zasada podboju, zasada imperialna. Najpierw w ogromnym stopniu, nie napotykając też na poważny opór, jedynie opór przestrzeni, Rosja zdobywa te ogromne połacie za Uralem, a potem, również wtedy, kiedy opór ze strony państwa polsko-litewskiego, ze strony Rzeczpospolitej stawał się słabszy, kiedy to państwo pogrążało się w kryzysie, również ten kierunek zachodni, kierunek północny. Właściwie we wszystkie strony to imperium się rozrasta. Przecież patrzymy na ciągle płonący Kaukaz, patrzymy na tereny dzisiejszej Finlandii. Właściwie nie ma takiej przestrzeni, która by nie była na pograniczu Rosji z innymi tak. państwami, która nie byłaby przedmiotem wojny.
A jednocześnie z punktu widzenia ekonomicznego jakby widać, że i też demograficznego, tak, że jest to jakby, powiedziałbym, no, kraj, który jest jakby no, coraz słabszy, tak?
To prawda.
I to jest jakby taka pewna potwierdzenie tych stałych wektorów politycznych. No i następna rzecz, bardzo taka niepokojąca, bo my oczywiście śledzimy tutaj informacje z Ukrainy, śledzimy informacje z Europy Zachodniej, gdzie no, są takie pobożne życzenia, pragnienie, żeby to się szybko skończyło, ten koszmar, ale jednak no, trzeba pamiętać, że według badań 86% Rosjan popiera agresję na Ukrainę, 75% uważa, że powiedziałbym, użycie siły w stosunkach międzynarodowych w momencie, kiedy mają poczucie upokorzenia Rosji, no jest czymś oczywistym. I to jest oczywiście bardzo, bardzo, bardzo smutne, bo to daje jakąś legitymizację Putinowi.
No jest to edukacja, która trwa już od wielu dziesięcioleci, a można powiedzieć od wielu stuleci. No, kiedy popatrzymy na tę propagandę, która uzasadniała represje wobec ziem polskich po powstaniu styczniowym. No, Iwan Katkow jest takim, powiedzieć można, sztandarowym przykładem ideologa. Pewnie jego rola dziś mogłaby być porównywana z rolą Aleksandra Dugina. Wskazywanie na to, że Rosja otoczona jest zdrajcami, że tę negatywną wobec Rosji energię uosabiają przede wszystkim Polacy, to jest ogromnie długa tradycja. Ona przyjmuje rozmaite formy, bo pewnie można by wskazać tę tarczą antypolską propagandę z różnym nasileniem, ale właśnie w tych latach po powstaniu styczniowym szczególnie mocno ona była obecna. A można by na przykład sięgnąć po plakaty, po wiersze propagandowe z czasów wojny bolszewicko-polskiej, z czasów napaści bolszewików na Polskę w roku 1920. No, skądinąd znakomici artyści i znakomici poeci byli w tę działalność zaangażowani. I zobaczymy dokładnie to samo, a potem zobaczymy zaplutego karła reakcji. No, a dzisiaj słyszymy to, jak Polska jest przedstawiana bardzo konsekwentnie od lat. O tym pisał profesor Andrzej Nowak, że właściwie ta energia nienawiści, która była skierowana przeciwko Ukrainie, była skierowana również przeciwko Polsce, a nawet bym powiedział, że w większym stopniu przeciwko Polsce, bo wobec Ukrainy dominował takie nastawienie pełne pogardy i lekceważenia. Znaczy nieistniejące państwo, nieistniejący naród, naród, który właśnie w gruncie rzeczy trzeba mu przypomnieć, że jest narodem rosyjskim.
Aha, ptica nie kurica, Polsza nie zagranica, tak, panie profesorze?
No właśnie.
To jest to słynne stwierdzenie, ale też jakby tutaj zauważyłem, no otrzymałem na przykład od znajomego maila z linkiem do takiej ewidentnej dezinformacji, no pokazującej właśnie, że to jest wojna przede wszystkim Ameryki z Rosją i że Amerykanie manipulują Ukraińcami. To jest taki bardzo charakterystyczny wątek, przede wszystkim antyamerykanizmu, który jest dość silny też jakby tutaj w polskich, wśród Polaków tutaj myślę.
Niestety tak. To też trzeba widzieć jako element wojny informacyjnej. Bez wątpienia przez całe lata, co także widzieliśmy w przypadku polityki niemieckiej, czy niemieckiego życia społecznego, takie nastawienie antyamerykańskie, zwłaszcza w czasach administracji republikańskiej, było podchwycane. No, zapewne także dlatego, że to pomagało Niemcom wybić się, że tak powiem, na niepodległość Niemcom, które no, przecież po wojnie podzielone na strefy okupacyjne i podzielone na dwa państwa przeżywały okres upokorzenia. Te interesy są anglosasów i Niemców, są w dużej mierze sprzeczne. Takie nastroje, które no, wiązały się chociażby z ruchem pokojowym, o którym dzisiaj wiemy, że w dużej mierze był finansowany i sterowany przez służby radzieckie, później służby rosyjskie. To było prowadzone na wielką skalę. Pamiętamy te manifestacje, marsze wielkanocne. Rzecz świetnie opisana przez Włodzimierza Bukowskiego w jego książce Pacyfiści kontra pokój. Tak, na tej nucie można grać. Ona już w przeszłości była poruszana i dzisiaj zapewne też wielu chętnie po takim argumentom ulegnie.
Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak przypomnienie tego słynnego powiedzenia Józefa Piłsudskiego: w czasach kryzysu strzeżcie się agentury, panie profesorze, tak?
Tak, to dzisiaj jest pewnie szczególnie trudne, bo ta agentura się korzysta z nowoczesnych środków przekazu, działa podprogowo. Powiedzieć można też, że te ostatnie lata, kiedy zamknięci w domach, niepewni przyszłości, szukaliśmy informacji w sieci, często właśnie korzystaliśmy z nie do końca sprawdzonych źródeł. Używam tej liczby mnogiej, ale rzeczywiście zjawisko pewnie miało potężny zasięg. Niejako wydeptywaliśmy sobie ścieżki w tym internecie, który się wydawał niezależny od jakichś oficjalnych przekazów. No, de facto teraz na tych ścieżkach możemy spotkać tych, którzy po prostu manipulują nami już w celach czysto wojennych. Czy to prowokując, czy to strasząc, czy to właśnie podsuwając takie proste rozwiązania. Bo oczywiście ja nie przeczę i myślę, że pana redaktora intencją nie było przekreślanie roli Stanów Zjednoczonych w tym konflikcie, czy przekreślanie szerzej roli Anglosasów.
Znaczy nie, no bo oczywista sprawa, że no w pewnym sensie jest to wojna zastępcza, tak mówi taki znawca geopolityki Bartosiak Jacek. Nie wiem,
to prawda, ale powiedziałbym, że w tym określeniu jest taki akcent trochę lekceważenia dla tej wojny, bo
zgadza się,
dla Ukraińców nie jest to wojna zastępcza, oni walczą o swoją niepodległość.
Tak, znaczy jakby tutaj nie bierze się pod uwagę przede wszystkim narodowotwórczych jakby tendencji, które się pojawiają, tak, pojawiły się, tak, że mamy do czynienia jakby z narodem młodym historycznie, no, który jakby rzeczywiście walczy o swoją suwerenność, to jest oczywiste.
Tak, znaczy oczywiście narodem, który ma prawo odwoływać się do bardzo długiej, różnorodnej, bogatej i skomplikowanej przeszłości i narodem, który w tym nowoczesnym kształcie też nad swoim kształtem i w wieku XIX i XX pracował, jak wiemy, często były to też niestety takie działania, które trudno zaakceptować, ale dzisiaj jest to bez wątpienia naród dojrzały. Powiedziałbym, że pewnie w jakimś stopniu bardziej o narodzie ukraińskim można mówić niż o jakimkolwiek innym europejskim, ponieważ dzisiaj Ukraińcy mają do czego się odwoływać z takiej nieodległej przeszłości, do przykładów bohaterstwa, do przykładów wojny czy walki o wolność. Widzimy to dokładnie, kiedy patrzymy na tę, powiedziałbym, legendę Majdanu.
Tak, i w tym momencie walczą o trwałość i zachowanie kultury zachodniej, tak, przed barbarzyńcami. To jest sprawa ewidentna i niepodlegająca dyskusji. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. A na zakończenie chciałbym, żebyśmy posłuchali fragmentów koncertu skrzypcowego Karola Szymanowskiego. I ilekroć no właśnie słyszę Szymanowskiego, to mam wrażenie, że źródła tej muzyki tkwią w Ukrainie, bo Szymanowski urodził się tam i spędził dzieciństwo. Panie profesorze, zgadza się pan z tym?
Zgadzam się. Tak? Zgadzam się. Oczywiście to jest ten typ krajobrazu, który oddziaływał na muzykę Szymanowskiego.
No i właśnie tego bronią obecnie Ukraińcy. Posłuchajmy. Początek koncertu skrzypcowego Karola Szymanowskiego. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu, panie profesorze. Dziękuję państwu.
Dziękuję. Kłaniam się.
Kierunek Europa.